Witam Państwa, Anna Rębas. Wracamy dziś do książki Krzysztofa Romańskiego Pogoria, legenda żaglowca. Obiecałam Państwu tę rozmowę już przed tygodniem, ale temat ustąpił miejsca wydarzeniu bardzo ważnemu, które relacjonowaliśmy w gdyńskim porcie. Teraz więc głos ma dziennikarz, reporter, fotograf, pasjonat żaglowców, były pomysłodawca z lotu żaglowców Operacja Żagle w Gdyni w 2014 roku, Krzysztof Romański. Zapraszam. Jesteśmy już po uroczystości. Stoisz na tle żaglowca. Żaglowca, który opisywałeś przez ile miesięcy?
To było takie 5 miesięcy intensywnej pracy i to też ciekawa historia, bo jeden z rozmówców, Marek Kleban, który z Pogorią de facto jest związany od sierpnia 80 roku, czyli prawie od samego początku, teraz jest dyrektorem biura armatorskiego. Rozmowa z nim zatytułowana jest Ona i ja w dzień i w nocy, więc przez te 5 miesięcy trochę tak czułem się jak Marek Kleban, ona i ja w dzień i w nocy, ja z Pogorią, bo to było takie naprawdę bardzo owocne, wydaje mi się, miłe, ale jednak ciężkie 5 miesięcy.
Dowiedziałeś się rzeczy, które stały się dla Ciebie jaśniejsze po napisaniu, po rozmowie z pewnymi osobami, o których być może wiedziałeś albo w ogóle nie wiedziałeś, czy coś zupełnie nowego, czy dużo tych faktów zupełnie nowych o Pogorii zgromadziłeś w tej książce?
Oj tak, wydaje mi się, że to jest taka kopalnia różnego rodzaju wiedzy, która czasami może być wiedzą zabawną, czasami może być wiedzą taką troszkę smutną, bo przecież Pogoria takim właśnie żaglowcem jest. Miała wzloty, upadki na Pogorii i przydarzyła się niejednokrotnie śmierć. Oczywiście tutaj wiązały się związki, były miłości. Pogoria wygrywała regaty, łamały się maszty, były wypadki, była aresztowana w Izraelu, więc tych wielu rzeczy tutaj też się dowiedziałem. Właśnie kulisy tego aresztowania w Izraelu też są bardzo interesujące, w jaki sposób to się odbywało, jak później nasze służby dyplomatyczne były też do tego angażowane.
A w którym to było roku i dlaczego?
To było w roku 2007 i Pogoria była aresztowana, popłynęła tam w ramach jednej ze szkół pod żaglami. Kapitanem był Jerzy Jaszczuk, który teraz jest kapitanem generała Zaruskiego, wraz z młodzieżą z warszawskich szkół. I wychodząc z Hajfy, to była bardzo cicha noc, wychodząc z Hajfy, zaraz przy wyjściu z portu wjechał w nich mały rybacki kuter arabski. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale kuter potem, po tym jak policja odholowała go do nabrzeża, zatonął. No i w związku z tym trzeba było zatrzymać Pogorię do wyjaśnienia. Nie było pieniędzy na kaucję, a bardzo wszystkim się spieszyło, bo bilety już były wykupione dla całej tej grupy młodzieżowej. Więc no, wówczas to była bardzo duża kwota, zresztą teraz pewnie też byłaby dużą kwotą cała grupa, żeby wróciła z Włoch do Polski. Wyścig z czasem trwał dość długo, ostatecznie niestety nie udało się dotrzeć, więc te bilety przepadły, no, ale historia dobrze się skończyła, bo znalazł się sponsor i te bilety dla tych młodych ludzi zostały kupione. I sporo takich ciekawych, różnego rodzaju anegdot i smaczków, na przykład też w opowieści Andrzeja Marczaka, kapitana, który opłynął świat na Pogorii. Proszę sobie wyobrazić, że na tej w sumie no, niezbyt wielkiej jednostce, ona również przez moment była tak w cudzysłowie promem, bo w latach 80. pływała między innymi do Kilonii na takie rejsy komercyjne, na ówczesne czy to Killer Woche, czy też do Hamburga na takie rejsy, na saksy można by powiedzieć. No i jak to wiadomo, z tych saksów załoga wracała z różnymi fantami. No i raz było tak też, że z tej Kilonii na pokładzie Pogorii przypłynął samochód dla jednego z członków załogi. Więc
to możliwe. No, więc jest sporym żaglowcem, ale nie do tego stopnia. Ciekawa jestem załadunku tego samochodu, jak to się odbywało.
No właśnie.
40 lat, twoja rówieśniczka Pogoria, a twoja żona matką chrzestną, jakby można powiedzieć, na dzisiejszym wodowaniu została.
Tak, więc to teraz już jest taka typowa historia rodzinna. Rzeczywiście 40 lat. No i tak jak sobie wspominam Pogorię, Pogoria nie tylko dlatego jest dla mnie szczególna, że jest rówieśniczką, ale też też jest bohaterką mojego pierwszego zdjęcia, które wykonałem świadomie. No teraz zdjęcia wykonują już pewnie kilkuletnie dzieci, bo mamy taką możliwość w smartfonach, natomiast kiedyś no, trzeba do tego było mieć aparat. Aparat podarował mi tata i Pogoria była w 92 roku jedną z jednostek, które uczestniczyły w zlocie Katy Sark Tall Ships Races w Gdyni. Niestety dla Gdyni wówczas tych żaglowców dużych tutaj u nas nie było, bo popłynęły do Stanów Zjednoczonych. Tam była okrągła rocznica odkrycia Ameryki, była wielka impreza w Nowym Jorku. No a tutaj Pogoria była tym największym żaglowcem. No i siłą rzeczy z tym moim małym aparatem pobiegłem najpierw, żeby fotografować Pogorię, bo to wydał mi się taki najbardziej ciekawy żaglowiec. No i tak to właśnie się stało. Pogoria była takim pierwszym obiektem, moją pierwszą modelką.
To był 90?
92 rok.
92 rok.
Na pewno polskie jednostki są też takim bardzo wdzięcznym wciąż i takim nie dość wyeksplorowanym polem. Ale teraz jeszcze chodzi mi po głowie też taka książka, która byłaby pokłosiem kilku moich wypraw na żaglowcach. Mam taki nawet roboczy tytuł Wyrzućcie mnie za burtę. I to byłaby opowieść między innymi o rejsie na Darze Młodzieży, na amerykańskim Iglu czy kolumbijskiej Glorii. To wszystko są duże żaglowce, ale one są, wydawałoby się dla kogoś z zewnątrz, no co tam, maszty, liny, reje, wszystko takie samo, bardzo podobne, ale jednak nie, bo to nie tylko przecież maszty, to nie tylko reje, ale też i osobowości. Żaglowcy są też taką emanacją różnego rodzaju narodowości i każdy ma zupełnie inny charakter i to też doświadczam i tego to chciałbym też oddać w być może kolejnej książce. No ja też spędzając tydzień, w tym roku nawet na Pogorii, akurat też widziałem tam sporo młodych ludzi i to jest piękne, ta idea wychowania morskiego, która trochę mylnie i błędnie nazywa się wychowaniem morskim, bo to nie o to chodzi, żeby tylko wiedzieć, jak postawić żagle, jak je dobrze sklarować, ale to właściwie jest nauka taka typowo życiowa. Ludzie już nawet po takim tygodniowym rejsie, te dzieci, które z reguły w domu czasami jest problem, żeby wyrzuciły śmieci, czasami jest problem, żeby posprzątały swój własny pokój, czasami jest problem, żeby powiedziały dziękuję czy proszę, a jednak po takim rejsie wynoszą to z pokładu i to jest świetna idea. Dobrze by było, żeby, wydaje mi się, to postawię taką może dość ryzykowną tezę, ale gdyby w programie szkolnym znalazł się taki tydzień na żaglowcu, to nasze społeczeństwo w długim terminie z pewnością byłoby chociaż trochę lepsze.
I nie mówimy wcale teraz o szkołach morskich. Mówimy o tak zwanej edukacji uniwersalnej, o tym, żeby każdy młody człowiek mógł spróbować tej obowiązkowości i zobaczyć tego, co tak naprawdę oznacza dyscyplina, co tak naprawdę oznacza kapitan, co tak naprawdę oznacza praca zespołowa, bo żaglowiec to i w ogóle jednostki, jachty to praca zespołowa przede wszystkim.
Tak, to jest wielka nauka właśnie tej odpowiedzialności za drugiego człowieka. No to też jest tak, że czasami przychodzi sztorm i po prostu jestem zmęczony, ale w środku nocy trzeba wstać, bo jeśli nie zrobimy czegoś razem, no to po prostu wszyscy razem możemy w tym najbardziej skrajnym wypadku pójść na dno. Więc to jest właśnie ta taka uniwersalna nauka, nauka walki z przeciwnościami, no i tego, że po prostu, jeśli ja jestem dla kogoś dobry, to ten ktoś dobry będzie też dla mnie.
Zmęczony, ale szczęśliwy Krzysztof Romański, żeglarz, dziennikarz, autor książki, ostatniej właśnie o Pogorii, o żaglowcu Pogoria, przy którym stoimy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Ahoj.
Ahoj. Oczywiście teraz jakieś plany żeglarskie, wakacyjne, coś w planach?
Jutro biorę udział w rewie, w takich małych regatach. To będzie taki krótki rejs na Pucku, czyli tych takich jednostkach bardzo niewielkich, ale na pewno dużo emocji. No a potem zobaczymy. Mam nadzieję, że wkrótce uda się wrócić na morze.
Czego Ci życzę? Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
słynny jacht Polonez został zbudowany w morskiej stoczni jachtowej imienia Leonida Teligi w Szczecinie w 1971 roku. Jego nazwa została wybrana w telewizyjnym plebiscycie. Kapitan Krzysztof Baranowski wystartował nim w transatlantyckich regatach samotnych żeglarzy Ostar 1972 rok. Ale także samotnie opłynął nim świat. W ciągu 9 miesięcy pokonał ponad 35 tysięcy mil morskich. Krzysztof Baranowski jest dziś moim gościem w magazynie morskim. Jako pierwszy polski żeglarz samotnik opłynął podczas wyprawy przylądek Horn. Właścicielem Poloneza jest jednak już inny żeglarz z Teneryfy. Podniesienie bandery zaplanowano na pierwsze dni lipca. Zatem teraz już rozmowa z gościem specjalnym, kapitanem Krzysztofem Baranowskim. Rozmawiamy nie tylko o Bogorii, na pokładzie której odbyła się ta rozmowa, ale też o planach budowy nowych żaglowców. I jak wygląda sytuacja z Polonezem, którego wodowanie planowano na początek lipca?
No, on już jest zwodowany w czerwcu, a na początku lipca będzie podniesienie bandery nad jeziorem Dąbie. No i wykańcza się jacht tam jeszcze z wyposażeniem. Trzeba włożyć trochę pracy, ale myślę, że w sierpniu już właściciel będzie sobie mógł wypłynąć.
To taki najważniejszy pana projekt?
Nie, najważniejszy mój projekt to jest budowa nowego żaglowca Polonia, ale właśnie stojący tu obok reżyser pokazał w swoim filmie, że mi się nie powiodło.
A to nieprawda.
Znaczy, o tyle prawda, że jeszcze się nie powiodło, tylko w efekcie tego filmu widać klęskę bohatera i wszyscy się martwią, płaczą i smucą, że takie szlachetne cele i dobre pomysły, a się nie udało. Otóż ja przeciwko temu protestuję, bo to nie jest kwestia, że się nie udało, bo ja nad tym projektem pracuję już 20 lat. Więc no, oczywiście dotychczas się nie udało. Ale są różne powody, dla których się nie udało, między innymi sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, brak zrozumienia dla spraw morskich, więc czekam na lepsze okoliczności.
A ten brak zrozumienia widzi pan też w kręgach rządowych, w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wszak tutaj na tym nabrzeżu 2 lata temu minister gospodarki morskiej, pan Marek Grubarczyk, również wspominał, witając dar młodzieży wracający z rejsu dookoła świata, o tym, że istnieje potrzeba budowy na przykład kolejnego żaglowca. Oczywiście nic za tymi słowami na razie nie idzie, ale takie pomysły gdzieś tam u góry się rodzą.
No ale w praktyce, jak ja o tym słyszałem, to natychmiast napisałem do ministra jednego maila, drugiego maila i żadnej odpowiedzi nie było.
Ach, nie otrzymał pan żadnej odpowiedzi?
Nie. Zresztą do prezesa Kaczyńskiego też pisałem bezskutecznie. Do prezydenta Dudy próbowałem się umówić parokrotnie. No i w Ministerstwie Rozwoju też byłem gościem nieprzyjętym, więc obijam się o ściany.
I jaki jest pana zdaniem powód takiego właśnie braku zainteresowania?
Moim zdaniem cały kraj jest odwrócony tyłem do morza, w ślad za rządem, za prezydentem, bo jeżeli prezydent się dowiaduje, że chce go odwiedzić koniecznie kapitan Baranowski, to jest jakby informacja, że chcemy porozmawiać o morzu. Ale ja tu nie mówię o sobie, ani to, że moje nazwisko coś szczególnego znaczy, tylko chodzi o to, że jest pewna symbolika i morze no, wymaga swojego miejsca w strategii jakiegoś państwa. Że nie wspomnę tu Holendrów czy Brytyjczyków. Nawet Portugalczycy stali się imperium dzięki morzu. Jakoś w Polsce tego nikt nie może zrozumieć, a to, że nie mogę się dostać do różnych dygnitarzy, właśnie o tym świadczy o pewnym niezrozumieniu. Niemniej stwierdzam, że tak to jest, a poza tym są na to dowody, że właśnie ani się nie buduje kolejny żeglowiec, ani nie ma pieniędzy, ani zrozumienia dla dofinansowania rejsów, czy dofinansowania pogory, jeśli już tu stoimy przy burcie. A dlaczego ona tu stoi? Bo nie ma pieniędzy na to, żeby uruchomić i zapłacić za żywność, która ma być w rejsie, czy też za młodzież, aczkolwiek w dzisiejszych czasach to młodzież już sama za siebie płaci.
No a Pogoria ma dwóch właścicieli, STAP i Polski Związek Żeglarski.
No to nie ma takiego znaczenia, bo Związek Żeglarski nigdy się nie interesował Pogorią i nie byłby w stanie jej poprowadzić i utrzymać, co już udowodnił wtedy, kiedy właśnie Pogoria została w Trzebieży opuszczona. Wówczas zresztą uważano, że Pogoria nie jest jachtem, tylko to jest statek i to taki duży, to nas nie obchodzi, bo my się zajmujemy jachtingiem. Potem, jak się zorientowali, że to niesie bardzo mocny wizerunek i związku z morzem, i z wychowaniem morskim, i z młodzieżą, to zmienili zdanie i się zaczęli upominać o Pogorię, nie wnosząc żadnego wkładu zasadniczego finansowego. Więc w gruncie rzeczy właścicielem jest Sail Training Association Poland. Oni wiedzą, jak to robić i robią to dobrze, tylko też muszą mieć jakieś wsparcie tu i ówdzie. I bardzo dobrze, że w swoim czasie mieli wsparcie władz Gdyni, bo dzięki temu Pogoria została wydarta z tego marazmu, jaki ją spotkał w Trzebieży.
Pani prezydent Gdyni, Franciszka Cegielska, tak naprawdę mocno, mocno tutaj działała, jeśli chodzi o remont.
Tak.
A plany pana kapitana, oprócz oczywiście Poloneza, teraz na najbliższe kilka miesięcy, koronawirus na ile panu skomplikował działania?
Tylko nie skomplikował mi działania koronawirus, ale błogosławię ten czas, ponieważ musiałem siedzieć w domu i ruszyłem plany dawno zapomniane napisania takiej niezwykłej książki o malarstwie marynistycznym. Dla mnie to było tyle trudne, że ja się na tym nie znam. Ale bardzo chciałem wejść w treść tych obrazów, bo treść znam oczywiście dobrze, bo sam takie manewry wykonywałem, jakie są przedstawione na tym obrazie. Więc siedziałem przez 2 miesiące w domu i nareszcie mogłem się do tego zabrać.
A o jakich obrazach mówimy?
Bardzo różnych. Ja to wybierałem pod kątem właśnie tego, co się dzieje na obrazie. Więc to jest przede wszystkim Turner, William Turner, brytyjski malarz, jak i rosyjski Iwan Ajwazowski. Ale przy okazji poznałem całą plejadę innych malarzy i tę książkę właśnie ukończyłem, czy też jutro ukończę.
A kiedy jej wodowanie? Kiedy ją będzie można już przeczytać?
Przede wszystkim chciałem to pokazać w Muzeum Morskim, bo po pierwsze od nich mam sporo reprodukcji. Po drugie, to są fachowcy i oni mi powiedzą, czy ja jakiegoś głupstwa nie strzeliłem. Po trzecie, dyrektor był bardzo życzliwy, ja chciałem go zacytować. Oczywiście, jeśli opinia będzie pozytywna. Jego pracownica, która kiedyś mi pokazywała tam u nich obrazy, jest fachowcem wysokiej klasy, mogłaby napisać posłowie, co dla mnie by było niesłychanie ważne, bo jakby uwiarygodniłoby to, że ja, całkowity amator, nie pomyliłem się na przykład w doborze obrazu do sytuacji czy do historycznej sceny, ponieważ mam jeden z rozdziałów, to są bitwy morskie. I tam jest i pod Oliwą, i pod Trafalgarem. Z 10 bitew przytaczam, pokazując obrazy, bo tego jest pod dostatkiem. Więc chciałbym, żeby muzeum się z tym zapoznało, a jak powiedziałem, dopiero jutro kończę, czy też w przyszłym tygodniu. I wtedy wyślę do muzeum i zobaczę, co oni powiedzą.
Do końca lipca na skwerze przy Alei Jana Pawła II w Gdyni prezentowana jest wystawa 100 lat w służbie polskiego morza. Od Szkoły Morskiej w Tczewie do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Warto ją dokładnie obejrzeć, bo pokazuje unikatowe zdjęcia z historii Gdyni, Pomorza, tej morskiej uczelni i jej społeczności. Wystawę kończy poczet rektorów i dyrektorów szkoły od początku jej istnienia, od 1920 roku aż do dziś. Kłania się Anna Rębas, która audycję przygotowała, i realizator Stefan Kotiuk.